Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Kościół jest jeden dla wszystkich, a tym, kto nas jednoczy, jest Duch Święty, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież przypomniał znaczenie powtarzanego w credo artykułu wiary. Wierzę w jeden Kościół. W tym kontekście Ojciec Święty wskazał, że w każdym miejscu świata jest to ten sam, jeden Kościół dla wszystkich.
Nie ma oddzielnego Kościoła dla Europejczyków, Afrykanów, Amerykanów, Azjatów, dla mieszkańców Oceanii, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną, mówił Ojciec Święty.
Bóg daje nam jedność, ale nam często trudno nią żyć. Trzeba poszukiwać, budować jedność, wychowywać się do jedności, do przezwyciężania nieporozumień i podziałów, poczynając od rodziny, od grup kościelnych i w dialogu ekumenicznym. Nasz świat potrzebuje jedności. To jest czas, epoka, w której wszyscy potrzebujemy jedności. Potrzebujemy pojednania, komunii, a Kościół jest domem komunii.
Ojciec Święty Franciszek tradycyjnie też pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam uczestniczących w tej audiencji Polaków, bracia i siostry. Wyznajemy, że Kościół jest jeden, ma jedynego Pana, rodzi się z jedynego chrztu. My wszyscy go stanowimy. Ten Kościół tak bardzo potrzebuje dzisiaj jedności. Niech Bóg udzieli wam mocy ducha, byście umieli nieść miłość i pokój tam, gdzie panuje grzech, rozłam, niezgoda i nienawiść. Bądźcie apostołami miłosierdzia i pojednania. Z serca błogosławię wam i waszym bliskim.
Ojciec Święty Franciszek zaprosił 10 sanktuariów maryjnych na całym świecie, w tym sanktuarium jasnogórskie, do włączenia się w międzynarodowe czuwanie modlitewne związane z Rokiem Wiary.
Czuwanie odbędzie się 12 października i będzie trwać od godziny 18 do 22, równolegle w różnych miejscach świata i w różnych językach.
Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej, został doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Różembergu.
Przyznany tytuł jest wyrazem m.in. uznania dla wkładu księdza kardynała dla rozwoju katolickiego szkolnictwa wyższego na świecie – poinformowała Katolicka Agencja Informacyjna.
60 lat temu, w nocy z 25 na 26 września 1953 roku, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wywieźli go z warszawskiego pałacu prymasowskiego do klasztoru w Rywałdzie, gdzie został internowany.
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany 3 dni po wyroku skazującym księdza biskupa Stefana Kaczmarka, który sprzeciwiał się działaniom władz komunistycznych.
Ówczesnym władzom nie spodobało się, że prymas Polski zamiast potępić księdza biskupa Kaczmarka stanął w jego obronie. O szczegółach mówi ksiądz profesor Jan Śledzianowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
Z taką misją nawet był posłany do księdza prymasa Bolesław Piasecki, ażeby przekonał prymasa, doradził prymasowi, by takie potępienie złożył na biskupa Kaczmarka. Tymczasem zamiast ksiądz prymas to uczynić, można by powiedzieć, że stanął wyraźnie w obronie księdza biskupa Kaczmarka, bowiem złożył pismo odpowiednie do władz warszawskich, że proces był przedziwny, z biskupa Kaczmarka zrobiono przestępcę totalitarnego i takim on nie był i wobec tego i nie potępił. Po uroczystościach z odpustem, który Warszawa przeżywała jako patrona Warszawy, wtedy w nocy aresztowanie nastąpiło księdza prymasa.
Skandal wokół Stoczni Gdańsk. Upadek zakładu jest praktycznie przesądzony, gdyż Agencja Rozwoju Przemysłu odrzuciła projekt jego ratowania.
Zamiast jednak to ujawnić, zamówiła w firmie PR-owskiej schemat kampanii informacyjnej, która ma zdjąć z niej odpowiedzialność za taką decyzję. podał portal trójmiasto.pl.
W instrukcji znajduje się m.in. propozycja, by przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji przeprowadzić kontrolowany przeciek do Gazety Wyborczej Trójmiasto i Pulsu Biznesu. Wydźwięk przekazu miałby być taki, że finansowe wsparcie i tak nie może pomóc stoczni.
To jest mega skandal i to w kilku wymiarach, podkreśla poseł Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej.
Po pierwsze, totalna niewiarygodność obecnej ekipy, nowego ministra Skarbu Państwa, szefa Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciecha Dąbrowskiego, który z jednej strony 28 marca bieżącego roku podpisuje porozumienie, które ma doprowadzić do tego, że Stocznia Gdańska może normalnie funkcjonować. Z drugiej strony udziela cały czas wywiadów mówiących o tym, że jest blisko porozumienia, a tutaj dowiadujemy się, że została podpisana umowa z firmą PR-owską, która ma w białych rękawiczkach zdjąć odpowiedzialność z Agencji Rozwoju Przemysłu Ministerstwa Skarbu ze względu na to, że za chwilę Stocznia Gdańska może upaść, ponieważ tak postanowiła Agencja Rozwoju Przemysłu.
Kolejny skandal, jak dodaje poseł, to wytypowanie gazet, które traktowane są jako tuby.
W tym przypadku jest mowa o Gazecie Wyborczej i Pulsie Biznesu, które są przygotowywane do tego, aby odpowiednie materiały były właśnie w tych gazetach zamieszczone. I to ma być ta tuba, która później spowoduje, że inne media będą dokładnie ten przekaz, jaki agencja PR-owska przekazała, dalej propagować. I największa dla mnie najbardziej bulwersująca sprawa, że te kilka tysięcy pracowników jest traktowanych tak bardzo przedmiotowo, z którymi się właściwie nikt nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie dobre imię ministra i Agencji Rozwoju Przemysłu.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do posłów, aby opowiedzieli się za życiem. Na rozpoczętym w środę posiedzeniu Sejm będzie rozpatrywał obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Celem projektu jest zapewnienie ochrony życia dzieci chorych czy upośledzonych w prenatalnym okresie ich życia. W związku z tym Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 130 organizacji prorodzinnych, wystosowała pisemny apel do wszystkich posłów.
Zwracamy się do posłów przede wszystkim o jednoznaczne opowiedzenie się po stronie życia. Przypomnę, że projekt obywatelski dotyczy ochrony życia dzieci poczętych chorych. Tak się składa, że generalnie prawo polskie chroni życie od poczęcia, lecz w sposób zupełnie niekonsekwentny i niezrozumiały wyłącza z tej ochrony dzieci chore. I tu obrońcy życia od lat już na to zwracają uwagę i domagają się zmiany tego prawa. Ja przypomnę, że w zasadzie Sejm Polski już po raz trzeci będzie nad taką poprawką debatował. Dotychczas się to nie udało, lecz doświadczenie pokazuje, że wielokrotnie zabrakło niewielu głosów.
Mówił prezes Federacji Ruchów Obrony Życia Paweł Wosicki.
Przyjęcie obywatelskiego projektu doprowadzi do zgodności prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje każdemu ochronę zdrowia i życia, każdemu prawo do ochrony zdrowia oraz ochronę praw dziecka. Z konstytucyjnej ochrony nie mogą być wyłączone dzieci w prenatalnej fazie życia, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy. Czytamy w liście.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony z udziałem szefa SKW generała Janusza Noska i wiceszefa MON generała Waldemara Skrzypczaka. Szef komisji Stefan Niesiołowski z PO powiedział: nie widzę takiej potrzeby.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że trzeba koniecznie wyjaśnić sprawę odwołania generała Noska. Jak zaznaczył, Komisja do Spraw Służb Specjalnych nie zgodziła się na specjalne posiedzenie z udziałem Noska i Skrzypczaka.
Z punktu widzenia Platformy, dobry obywatel to obywatel niepoinformowany. Z punktu widzenia PiS, dobry obywatel to obywatel poinformowany. Także o tych sprawach, które władza chce ukryć, podkreślił.
Komisji do spraw służb specjalnych nie zgodzono się na to, żeby panów tam zaprosić i żeby powiedzieli, o co chodzi. W tej chwili jest taka inicjatywa, żeby to się odbyło w Komisji Obrony Narodowej. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Rzecz jest interesująca, ale tak generalnie to wpisuje się w ten obraz władzy Platformy Obywatelskiej, o którym my od dawna mówimy i który przewidywaliśmy, że to tak będzie, jeżeli ta partia dojdzie do władzy. No, obraz z jednej strony różnego rodzaju domniemań, przynajmniej domniemań, jeżeli chodzi o nadużycia, z drugiej strony zaciekłej obrony tych nadużyć i izolowania opinii publicznej od informacji.
Decyzję o odwołaniu generała Noska ma zaopiniować Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, mówi poseł Marek Opioła, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
W moim przekonaniu jest to skandal, że osoba, do której dotyczy kwestia, czyli jego wniosek o dymisję, powinien być obecny i powinniśmy poznać powody z jednej strony wnioskodawcy ministra Siemoniaka, a z drugiej osoby, która jest obwiniona, czyli generała Noska. Nie wiem, dlaczego Platforma Obywatelska boi się zadawania pytań generałowi Noskowi. Może jest coś, o czym my nie wiemy. Chociaż muszę powiedzieć, że my wnioskowaliśmy o odwołanie generała Noska i w ogóle go pozbawienia stopnia generała, dlatego że uważamy, że to jest osoba, która w ogóle nie powinna pełnić swojej funkcji.
Wśród powodów politycy PiS wymieniają nieinformowanie najwyższych władz państwowych o kontaktach z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, zaniechania w kwestiach związanych z przetargiem i ochroną kontrwywiadowczą samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem, czy podejrzenia o inwigilację polityków przez służby kontrwywiadu wojskowego.
Według doniesień medialnych odwołanie Noska może mieć związek z konfliktem między szefem SKW i wiceszefem MON, generałem Waldemarem Skrzypczakiem. W tle pojawia się również sprawa nieprawidłowości związanych z ustawianiem przetargów na ochronę lotniska w Malborku.
Mecenas Piotr Pszczółkowski konsekwentnie podejmie dalsze kroki prawne w sprawie decyzji prokuratury o umorzenie śledztwa dotyczącego organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska w 2010 roku. Wczoraj prokuratura okręgowa Warszawa-Praga po raz kolejny umorzyła śledztwo w tej sprawie.
Nieprawidłowości w działaniu urzędników co do lotów VIP-ów do Smoleńska były, ale nie wywoływały negatywnych skutków dla organów państwa, głosi uzasadnienie prokuratury. Tymczasem mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, zwraca uwagę, że prokuratura wcześniej dopatrzyła się wielu nieprawidłowości, nie każde uznała za przestępstwo, a teraz znów umorzyła śledztwo.
Pełnomocnik w najbliższym czasie podejmie decyzję, czy złoży zażalenie, czy subsydiarny akt oskarżenia w tej sprawie. Jak dodaje mecenas, sytuacja jest skomplikowana.
Sprawa wymaga analizy, bo jeżeli każdemu z pokrzywdzonych, których ustaliła prokuratura, miałyby przysługiwać inne środki, nazwijmy to odwoławcze, szeroko rozumiane, to w przyszłości powodowałoby to szereg negatywnych skutków. Tutaj uprawnienia pokrzywdzonych nie są tak proste, jak to wczoraj pani prokurator określiła w swoim komunikacie. Natomiast na pewno, jeżeli zdecyduje na tą drogę, żeby były to zażalenie, ja na pewno albo napiszę subsydiarny akt oskarżenia w imieniu swoich klientów, albo zdecyduję o wybraniu tej drogi, o której mówiła pani prokurator, czyli zażalę, bądź też w imieniu jednych klientów napiszę subsydiarny akt oskarżenia, a w imieniu innych złożę zażalenie. Ta sytuacja prawniczo, wbrew pozorom, jest bardzo skomplikowana.
Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, nie ma wątpliwości, że sprawa trafi ponownie do sądu. Poseł zwraca uwagę na bierność prokuratury w stosunku do wcześniejszych poleceń sądu.
Prokuratura nie podjęła żadnych czynności, poza jedną, mianowicie powiadomieniem tych kilkudziesięciu osób, które są osobami poszkodowanymi, że takie śledztwo jest prowadzone. Mówiąc krótko, prokuratura powiadomiła i założyła rękę na rękę, czekając, aż to poszkodowani będą wskazywali, jakie czynności prokuratura ma dokonać. No to jest zupełnie dokładnie sprzeczne z wytycznymi sądu, który polecił podjąć śledztwo, podjąć postępowanie, czy zostały poszkodowane wskazane osoby prywatne. No i jeżeli mamy wychodzić z założenia, że śmierć prezydenta Rzeczpospolitej nie jest szkodą dla interesu publicznego Polski, a nawet nie wyrządziła szkody najbliższej rodzinie, jeżeli śmierć pana ministra Merty nie wyrządziła szkody najbliższej rodzinie i tak dalej, to znajdujemy się w jakimś świecie zupełnej fikcji i parodii.
Budżet na 2014 rok to budżet stagnacji. Tak rządową propozycję ocenia NSZZ Solidarność.
Prezydium Komisji Krajowej, wydając negatywną opinię, wskazuje, że projekt, realizując cele polityczne rządu, bierze pod uwagę jedynie obniżanie deficytu budżetowego i zachowanie pozorów dyscypliny, a nie potrzeby obywateli.
Negatywne stanowisko dotyczące budżetu na 2014 rok wyraziły również Forum Związków Zawodowych i OPZZ. Opinie zostały przesłane do resortu finansów.
Marek Lewandowski z Solidarności mówi, że projekt budżetu jest skoncentrowany na administrowaniu długiem, oparty na zbyt optymistycznych założeniach, dławiący rozwój i inwestycje.
Nie jest to budżet, który pomagałby wychodzić z kryzysu. Nazywamy ten budżet budżetem stagnacji, wskazując, że jest bardzo duży spadek inwestycji, pomimo tych inwestycji przeprowadzanych przez państwo, inspirowanych przez budżet. Tutaj niestety, ale autorzy budżetu planują, że będzie to zrekompensowane inwestycjami prywatnymi, a w ogóle takich mechanizmów w naszej gospodarce nie widać. Oczywiście po raz kolejny jest to budżet, który zbyt optymistycznie zakłada pewne wskaźniki, tak jak już to miało miejsce poprzednio, ten optymizm się nie sprawdził i trzeba było korektę budżetu robić.
Jeśli chodzi o sprawy pracownicze, Solidarność zwraca uwagę na założenia projektu, które nie przysporzą obywatelom możliwości osiągania większych zarobków poprzez m.in. dalsze zamrożenie progów kwoty wolnej od podatku i zamrożenie progów podatkowych, co przy rosnącej inflacji spowoduje, że dochody będą mniejsze.
Zamrożenie płac w sferze budżetowej, bardzo niski poziom płacy minimalnej, niska waloryzacja rent i emerytur, to wszystko przełoży się na to, że obywatele będą mieli jeszcze mniej pieniążków, żeby wydawać, a więc popyt wewnętrzny, on tutaj w tym budżecie nie będzie stymulowany. Zwracamy także uwagę, że ostatnia nowelizacja kodeksu pracy też walnie przyczyni się do obniżenia wynagrodzeń, bo możliwość manipulowania czasem pracy przez pracodawców będzie już tak nieograniczona, że właściwie o nadgodzinach możemy zapomnieć, a warto pamiętać, że w zeszłym roku wypracowaliśmy ponad 300 milionów nadgodzin, za które obywatele, pracownicy polscy zainkasowali ponad 8 miliardów złotych. Te 8 miliardów złotych na pewno się nie powtórzy właśnie ze względu zmian w kodeksie pracy, a więc będzie jeszcze mniej dochodów.
Jako przykład złamania ustaleń w ramach dialogu trójstronnego związkowcy podają przykład wydatków na prezencję wypadkową, której wysokość w projekcie budżetu jest 10-krotnie niższa niż minimalny próg ustawowy.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku kwota wydatków ma wynosić od 0,5% do 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Tymczasem projekt zakłada jedynie 0,06% składek.
Dreamlinery LOT-u latały z poważnymi awariami. To kolejny dowód na to, że minister skarbu i zarząd LOT-u nie panują nad tą spółką, podkreśla poseł Adam Kwiatkowski.
Biura prasowe LOT i koncernu Boeing potwierdziły, że dwa z pięciu polskich Boeingów 787 przewoziły pasażerów, pomimo tego, że nie miały filtrów paliwa.
Zdaniem LOT-u brak jednego z dwóch filtrów paliwa w silniku nie stanowi zagrożenia. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że groziło to katastrofą.
To są następne efekty tego, że w przetargu nie została wybrana polska firma, która ma doświadczenie, tylko zagraniczna spółka Monarch.
Moim zdaniem opinia publiczna powinna poznać szczegóły umowy pomiędzy PLOT a firmą Monarch. Powinna dowiedzieć się, dlaczego firma Monarch po raz kolejny nie była w stanie tak naprawdę w szybkim czasie z jednej strony sprawdzić tych samolotów. Przecież jeśli prawdą są informacje, że one latały bez filtrów paliwa, to one latały wcześniej bez tych filtrów paliwa. Odpowiedzieć na pytanie, czy było zagrożone ludzkie życie, ale przede wszystkim odpowiedzieć też na pytanie, jaką polskie linie lotnicze LOT mają gwarancję, że te samoloty w ogóle będą latać, bo widzimy, że przy najmniejszej usterce tak naprawdę one są uziemiane na kilka dni, a to nie muszę wszystkim mówić, są gigantyczne straty dla polskiego przewoźnika, który i tak jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Poseł dodaje, że cała sytuacja wskazuje na niekompetencje osób, które mają wpływ na losy PLL LOT.
Ja odbieram te informacje jako kolejny dowód na to, że ani minister skarbu, człowiek nominowany na to stanowisko przez Platformę Obywatelską, ani zarząd i rada nadzorcza tej spółki, to wszystko ludzie, którzy zostali wybrani przez polityków Platformy Obywatelskiej, nie panują nad tą spółką, nie działają na korzyść tej spółki i tak naprawdę powinni jak najszybciej zostać odwołani. Uważam, że to jest kolejny niebywały skandal, który towarzyszy tym, którzy dzisiaj podejmują najważniejsze decyzje na temat naszego flagowego przewoźnika, na temat firmy, której powinniśmy być dumni, a ostatnio niestety musimy coraz częściej się wstydzić.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.